Chwała Panu, bracia i siostry. Pomimo mrozu, śnieżycy, zimna, jesteśmy dzisiaj tutaj, aby wielbić Pana, słuchać Bożego Słowa. I jak to mówiąc, zima nam nie groźna. Moi drodzy, mówimy o najważniejszej księdze, jaka kiedykolwiek została napisana. Mówimy o tym, że ta księga nie spadła w całości nagle z nieba i ktoś ją znalazł. Mówimy o tym, że była pisana przez prawie 1500 lat, przez około 40 różnych autorów, ale żadna księga, która jest zawarta w tej księdze, nie wyklucza jedna drugą, ale wszystkie zachowują swoją ciągłość w rozwoju tej myśli, którą Bóg nam chciał przekazać. Mówimy o Biblii, mówimy o Piśmie Świętym, mówimy, że chociaż napisali ją ludzie, to jest pochodzenia boskiego. Ma ten boski autorytet, tą boską inspirację, to Boże natchnienie. I sam Bóg zatroszczył się o to, aby użyć człowieka w taki sposób, aby z jednej strony nie pogwałcić jego woli, jego intelektu, ale Duch Boży w taki sposób ograniczył wpływ grzechu na pisarzy, że oni przekazali to, co Bóg chciał, przekazali Jego święte słowo. Inaczej mówiąc, natchnienie jest niczym innym jak sposobem, który Bóg użył dla przekazania nam Bożej prawdy, Bożego objawienia. I właściwie nie możemy zrozumieć tej księgi, dopóki Duch Święty, który jest autorem tej księgi, nie objaśni nam, nie oświeci nas, abyśmy mogli zobaczyć prawdę, która zawarta jest w Bożym Świętym Słowie. Bardzo proszę może Bolesław, żeby wyświetlił nam i znajdź tam, gdzie jest mowa o definicja inspiracji. Definicja inspiracji. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz zobaczyli, jeszcze niżej. O, inspiracja to Boże oddziaływanie na pisarzy biblijny w sposób organiczny, to znaczy w harmonii z prawami ich własnej istoty, używając ich takimi, jakimi byli, wraz z ich charakterem i temperamentem, talentami i darami, wykształceniem i kulturą, słownictwem i stylem. Duch Święty oświecił ich umysły, wzmocnił ich pamięć, pobudził do pisania. Ograniczył wpływ grzechu na to, co spisywali. Kierował nimi w formułowaniu ich myśli, aż do doboru słów włącznie. Jednak pozostawił im zakres swobody do ich własnych aktywności. Mogli podawać rezultaty swoich własnych dociekań, pisać o swoich przeżyciach, nadać piętno swojego stylu i języku. Moi drodzy, to jest w ogóle inspiracja, natchnienie jest cudem Bożym i dla nas jakby nie rozumiemy, nie potrafimy ogarnąć, jak Bóg z jednej strony, używając takiego zwykłego człowieka, mógł przekazać nieomylne Słowo Boże. Bo kiedy mówimy o Bożym natchnieniu i o Piśmie Świętym, to mówimy, że dlatego, że jest natchnione przez Boga, to Słowo Boże jest nieomylne. To Słowo Boże jest natchnione całościowo, w całości, ale także natchnione jest każde słowo, które zawarte jest w Piśmie Świętym. I na przykład w liście do Galacjan 3,16 apostoł Paweł w oparciu o jedno słowo broni doktryny o potomku, którym jest Chrystus. W Ewangelii Jana 10,35 jest taki mały fragment, który stwierdza: bogami jesteście. To Jezus mówi do tych, których doszło Słowo Boże, kiedy oni nie mogli uwierzyć w to, że On jest Synem Bożym. I mówi: bogami, to jak zrozumiecie to słowo, kiedy Pismo mówi do tych, których dochodzi Słowo, Bóg nazywa, mówi do nich: bogami jesteście. Inaczej mówiąc, to Słowo Boże niesamowicie podnosi człowieka. Nie chodzi dosłownie, że człowiek staje się Bogiem. Bo jeżeli tam jest użyte to bogami jesteście, to możemy powiedzieć takie przez małe b, bo Bóg jest jeden, prawda? Ale już samo to, że Słowo Boże nas dochodzi, czyni nas niesamowicie wyróżnionymi przed obliczem świętego Boga. A więc Pan Jezus używa, czy Słowo Boże używa nawet jednego słowa i mówi, jeżeli tak jest napisane, czy takim słowem to zostało oddane, to znaczy, że Pismo jest natchnione całe, nie tylko zdania, nie tylko sentencje, ale każde słowo niesie w sobie tą boską inspirację, boskie natchnienie. Może podnieść troszeczkę wyżej. A więc wpływ Boga na umysł pisarza. Bóg swoje myśli wyraził pojęciami i myślami autorów natchnionych. Bóg wpłynął na wolę pisarza. Miał wpływ na powstanie, układ i treść księgi. A z drugiej strony każda księga odbija charakter tego, który pisał. A więc kiedy mówimy właśnie o boskiej inspiracji, to to mamy na myśli. W taki właśnie sposób Bóg tą księgę nam przekazał. Posłuchajcie, Pismo Święte samo, można na razie to zamknąć, samo o sobie także mówi, czytaliśmy to na samym początku, że jest przez Boga natchnione. To są bardzo mocne, silne, wewnętrzne dowody na boską inspirację tych ksiąg. Pamiętacie takie kluczowe słowa? Czy zapamiętaliście? 2 Tymoteusza 3, 16, 17. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, prawda? I także pierwszy list Piotra 1, 19 do 21, gdzie jest napisane, że mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niczym pochodni świecącej w ciemnym miejscu. I to słowo prorockie nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, ale wypowiadali je ludzie Boży niesieni Duchem Świętym. A więc Pismo było jest natchnione i ludzie, którzy przynosili to Pismo, byli prowadzeni, niesieni przez Ducha Świętego, aby nam to słowo przekazać. Ale popatrzcie, takich dowodów wewnętrznych Pisma jest dużo więcej. Ja jeszcze tylko chcę wspomnieć o może dwóch, trzech. W pierwszym liście do Tesaloniczan 2:13 jest napisane, a przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, pisze Paweł do Tesaloniczan, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście. Zwróćcie uwagę, on pisze, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście. Czyli on jest świadom, że zwiastował Słowo żywego Boga Tesaloniczanom. Że to nie było od niego Słowo. I jak dalej pisze, nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. To jest też bardzo ważne. On mówi, wyraźnie rozgranicza, ja jestem świadom boskiej inspiracji, boskiego prowadzenia i to, co was nauczałem, to, co wam przekazałem, przyjęliście i dobrze zrobiliście, nie jako moje słowo, jako ludzkie słowo, ale jako Boże Słowo, bo tak w istocie takim ono jest. Nie o wszystkich pismach apostoł Paweł mógł tak powiedzieć, czy we wszystkich pismach mógł tak napisać. Bo jak studiowaliśmy list do Koryntian pierwszy i jak studiujemy pierwszy i drugi list do Koryntian, to wiemy, że te listy sugerują, że apostoł Paweł mógł napisać 4 listy do Koryntian, a tylko 2 są kanoniczne. Czyli nie wszystko, co on pisał, było z boskiej inspiracji. Pamiętacie, w drugim liście Piotra pod koniec jest napisane, że Piotr, pisząc o listach Pawła, nadaje im taką samą rangę, takie samo boskie natchnienie jak pismom, jak księgom Starego Testamentu. Pisze tak tutaj. Tak też, wiersz 16, 3 rozdziału drugiego listu Piotra, tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. I apostoł Piotr używa to słowo pisma, które zawsze odnoszą się w Starym Testamencie, czy w Nowym odnośnie Starego Testamentu, czy pisma oznaczały natchnione księgi Starego Testamentu. A więc on jakby nadaje tą samą nazwę, którą była używana na oznaczenie ksiąg natchnionych w Starym Testamencie, nadaje listom Pawła, o których tutaj wspomina. Popatrzmy też między innymi do listu do Galacjan 1:11, gdzie apostoł Paweł jest świadom, jaką Ewangelię on zwiastuje. I mówi tak, w 1:11 listu do Galacjan, oznajmiam wam bowiem, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Inaczej mówiąc, on jest świadom. Podobnie przeczytacie w liście do Efezjan w 3 rozdziale, mówi, to otrzymałem objawienie tajemnicy Bożej, a tą tajemnicą jest Kościół Jezusa Chrystusa, który składa się z Żydów i pogan. I Bóg i z Żydów i pogan uczynił jedno ciało, jednego nowego człowieka, nowe stworzenie z Żydów i pogan. A więc wiele jest takich miejsc, które pokazują, że Pismo samo mówi z całą siłą, z całym przekonaniem o tym, że jest natchnione przez Boga i ci, którzy to piszą, są świadomi o tym, że to Pismo jest natchnione i niesie to boskie natchnienie. Ponad 3800 razy w Starym Testamencie jest użyte słowo tak mówi Pan albo rzekł Bóg. Czyli to powinno nam uświadomić, Biblia jest jedyna w swoim rodzaju, jest wyjątkowa. Ta wyjątkowość polega na tym, że jej autorem nie jest tylko człowiek, ale przede wszystkim jej autorem jest sam Wszechmogący Bóg, który poprzez natchnienie czyli ten środek, jakim jest natchnienie, sposób, jakim jest natchnienie, przekazał nam swoje objawienie, prawdę o sobie, o człowieku, o rzeczywistości, jaka jest. I pamiętajmy, moi drodzy, że głównym tematem Pisma Świętego, Starego i Nowego Przymierza, to jest główny temat, który rozciąga się od początku aż do końca, jest zbawienie człowieka. Chociaż jest tam objawiony Bóg i jest mowa o tym, kim on jest, to jakby ten główny temat to jest zbawienie człowieka, ale główną postacią Biblii, Starego i Nowego Testamentu jest Jezus Chrystus. I to wyraźnie, wyraźnie, i Jezus o tym mówi w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, mówi, te wszystkie pisma, Mojżesz, prorocy i pisma mówią o mnie, piszą o mnie. A więc wszystko, czy w Ewangelii Jana Pan Jezus rozmawiając z faryzeuszami uczonymi w Piśmie mówi, badacie Pisma, ale one świadczą o mnie, one mówią o mnie. A więc możemy tam zobaczyć Jezusa, dlatego że tak jak zbawienie jest dokonane przez Boga, ale dokonane jest tylko przez tą jedną osobę, Jezusa Chrystusa. I nie ma w nikim innym zbawienia. I nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, jak tylko to imię Jezus. I mówiliśmy, że Biblia, która jest natchniona, jest nieomylna w swojej treści, ta księga jest wiarygodna. Dlatego, że autorem jest jej Bóg. Dlatego, że nie możemy jej zarzucić, że kłamie w jakimkolwiek względzie. Nie tylko teologicznym. Nie tylko kiedy wypowiada się w sprawach wiary, zbawienia człowieka, ale także mówi prawdę, kiedy mówi o wydarzeniach historycznych, o archeologii, czy też o starożytnych miastach, zwyczajach, kulturze. Czy też nawet w sprawach, że tak powiem, naukowych, chociaż nie jest księgą naukową, to wypowiada pewne rzeczy, twierdzenia, które nie są sprzeczne z nauką, z odkryciami. To ludzie, którzy pisali różne poglądy naukowe w różnych dziedzinach, musieli odłożyć to zupełnie, jak to mówimy, do lamusa, wyrzucić, stały się nieaktualne wobec nowych odkryć, a ta księga jak trwała, tak trwa. Jak jest aktualna, tak jest aktualna. I nie można powiedzieć, że jakieś tam rzeczy zostały napisane, które są zupełnie teraz w świetle nowych odkryć, są nieprawdziwe i niezgodne. Biblia jest wolna od tego rodzaju zastrzeżeń. Moi drodzy, a więc mówiliśmy o tym, że na tysiące lat, czy to w kwestii medycyny, czy higieny, Biblia już stosowała zasady, które ludzie odkrywali dopiero końcem XIX, początkiem XX wieku. Wiele, wiele rzeczy mogliby ludzie uniknąć, gdyby stosowali się do tych z jednej strony bardzo prostych porad, jakie zawiera Boże Słowo. Jeszcze jedna rzecz wspomnę, zanim będę kontynuował. Pamiętajcie, że Żydzi z niesamowitym pietyzmem, pobożnością traktowali księgi Starego Testamentu. Właściwie kiedy ten, który czytał w synagodze Pismo Święte, brał je do rąk, to musiał je umyć przed i umyć po. Kiedy odkładał zwój księgi, to musiał umyć ręce, aby ten święty fluid tej księgi nie pozostał i nie został zbezczeszczony później przez dotykanie innych rzeczy. On to musiał zmyć swoje ręce. Z taką pieczołowitością traktowano właśnie księgi Starego Testamentu i Żydzi, dbając o wierność tekstu, pamiętacie, mówiłem, że zniszczyli wszystkie kopie aż do X wieku. Najstarszy pochodzi z IX wieku, tekst kairski, kodeks kairski. A później są tylko późniejsze, X i XI wiek. I właściwie nie było wcześniejszych manuskryptów, jeśli chodzi o księgi Starego Testamentu. Ale pamiętajmy, że Bóg czuwa nad swoją księgą, że i Starego, i Nowego Testamentu. I chociaż nie możemy powiedzieć, że mamy autografy, mamy oryginały tekstu Starego i Nowego Testamentu, bo nie zachowały się. Jak ktoś powiedział, nawet gdyby się zachowało, skąd wiedzielibyśmy, że to oryginały? Ale ilość odpisów, wierność, dokładność odpisów świadczą, że to boskie natchnienie i ta prawda została nam bez żadnych zniekształceń przekazana. I kiedy, wiecie, taki pasterz, który gdzieś tam wypasał owce nad Morzem Martwym przy tych skałach, wrzucił gdzieś kamień i tam zadźwięczało i nagle mówił, o, chyba złoto odkryłem, a odkrył coś więcej niż złoto. Bo tam były dzbany, w których ukryte były teksty, między innymi teksty Pisma Świętego Starego Testamentu. To są lata 1947 do 1956, odkrycia w Qumran. Tam były pisma Esenczyków, a więc całej tej grupy, która tak zwanych świętych, czystych, którzy stosowali pewne praktyki, jakby izolowali się od wpływu świeckości i świata na swoje życie. Starali się we wszelki sposób podobać Bogu, ale tam odnaleziono księgi, z wyjątkiem jednej księgi, księgi Estery, których naukowcy, jak zaczęli badać, stwierdzili, że pochodzą z II wieku przed Chrystusem. I wiecie, kiedy rzucono się, że tak powiem, na teksty biblijne, mówią, teraz tym chrześcijanom udowodnimy. I nagle stwierdzono, że kiedy wzięto te odpisy z X wieku tekstów hebrajskich i przyrównano je do tych tekstów, które znaleziono tam w Qumran, odkryto, że nie ma żadnej różnicy. Są drobne jakieś wynikające z przepisywania, jakieś różnice, znaki diakrytyczne, ale treść jest identyczna, taka sama. Dlaczego tak jest? Moi drodzy, bo my wierzymy w Boga, który czuwa nad swoim słowem. Boga, który czuwa, żeby Jego prawda, Jego słowo dotarło na oblicze całej ziemi i aby wszelki człowiek mógł słyszeć Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. Bo jest napisane, ta Ewangelia będzie zwiastowana po krańce ziemi. Kiedy już wszyscy usłyszą, wtedy nadejdzie koniec. Biblia została przetłumaczona na 2000 języków i dialektów. 97% ludzkości może czytać księgi biblijne w całości albo we fragmentach. Jest niezwykłą księgą. Próbowano ją ze wszelkich sił zniszczyć. Wiecie, Dioklecjan, cesarz rzymski, chyba on wprowadził taki podział dwuwładzy, wprowadził taką dwuwładzę w cesarstwie rzymskim, bo widział, że się nie utrzyma to cesarstwo. I on powiedział tak, za swojego życia, w 303 roku nakazał spalić wszystkie kopie Biblii. Nawet w roku, w jednym z, teraz nie wiem, teraz, który to był rok, on zmarł w 311, a więc między 303 i 311 wybił monetę z napisem chrześcijaństwo zostało wytępione. A więc niesamowicie gnębił, niszczył, mordował chrześcijan. To jest 303 rok, kiedy on to powiedział, a w roku 313 następny cesarz, Konstantyn Wielki, wprowadza tak zwany edykt mediolański, tolerancyjny, że chrześcijanie mogą swobodnie wyznawać swoją wiarę na równi z poganami. Tragedia przyszła później, kiedy następca cesarza Konstantyna Wielkiego, Teodozjusz Wielki, uznał chrześcijaństwo za jedyną religię państwową, bo wiedział, że to się opłaci, aby utrzymać jedność w państwie, aby chrześcijaństwo było tym spoiwem łączącym, i wtedy poganie ze swoimi zwyczajami gremialnie, w cudzysłowie, nawracali się do Chrystusa, wnosząc do Kościoła swoje zwyczaje, bezbożne nawet praktyki i tak dalej, a Kościół próbował to, że tak powiem, ochrzcić na swoją modłę, żeby nie stracić tych ludzi. Ale to był początek, że tak powiem, końca czystości życia Kościoła, bo to później jak rak zaczęło trawić Kościół od środka. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Powstaje człowiek. Pamiętacie, jak antychryst powstanie, będzie się uważał za Boga, ogłosi się Bogiem, będzie myślał, że teraz ludzkość będzie u jego stóp i zostanie tchnieniem ust Pana, w mgnieniu oka zniszczony. Halleluja. A wiemy, że słowo Pana jest jego tchnieniem. Bo teopneustos to jest to tchnienie Boga. Kiedy czytasz Biblię, to masz do czynienia z tchnieniem Bożym, które wpływa na twoje i na moje życie. A więc on będzie zniszczony. Ten cesarz ledwo ogłosił, wybił w swojej pysze monetę i koniec. I będzie musiał stanąć i stanie przed Stwórcą. Stanie przed tym, przed którym stanie apostoł Paweł, do którego Jezus powiedział: Szawle, Szawle, czemu ty mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Szkoda, że Dioklecjan nie zawołał do Boga i nie zapytał go, czy ty naprawdę jesteś? Moi drodzy, Jan Hus oddał życie za tą księgę, bo głosił wiernie tą księgę. Wielu ludzi traciło życie, było palonych na stosach z powodu tej księgi. Wielu ludzi dzisiaj ginie zamordowanych z powodu tej księgi. W Rosji, w Związku Radzieckim, za czasów komunizmu, za posiadanie Biblii fragmentów, czy w Chinach było się zsyłanym na ciężkie roboty do łagrów, do obozów pracy. Ale zwróćcie, jest coś szczególnego, że ludzie tą księgę, którzy ją poznali, kochają całym sercem. Są gotowi życie oddać za tą księgę, za to, czym ona jest. Wielki francuski filozof, pisarz Voltaire zapowiedział, że 100 lat po jego śmierci Biblia będzie zapomnianą księgą. Wolter żył na przełomie XVII-XVIII wieku, zmarł w 1778 roku. Mówi, 100 lat po mojej śmierci już nikt nawet nie będzie pamiętał tej księgi. Wiecie, pycha ludzka nie zna i głupota nie zna granic. Bo głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Człowiek pyszny, zarozumiały. Wiecie, że zaraz po jego śmierci w drukarni, gdzie drukowano dzieła Voltaire'a, 25 lat później zaczęto drukować Biblię. Jak na ironię. Prawda? Wiecie, nie da się wygrać z Bogiem. Możesz się z Nim mocować. Możesz próbować różnych rzeczy. Ale wiedz jedno, On jest Bogiem, On jest Panem, to jest Jego Słowo. Ktoś mówi, że napisano tyle ksiąg przeciwko Biblii, że można, układając jedne na drugą, przewyższałaby największy wieżowiec na świecie. Ale ta Biblia ciągle pozostaje na swoim miejscu. The best, number one, pierwsze miejsce i nie ma innego. I wszystko inne musi się pokłonić. I wszystko inne musi wyznać, że On jest autorem tej księgi, że to On dał nam tą księgę, abyśmy na niej spolegali, abyśmy na niej budowali nasze życie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowo Pana trwa na wieki. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział 1:25 nam o tym mówi. Moi drodzy, ta księga jest wyjątkowa. Także pod tym względem, że ma moc, dziwną ma moc do zmiany ludzkiego życia. jest w stanie uspokoić sumienie człowieka, sprawić, że tam, gdzie jest niepokój, przychodzi Boży pokój do serca. Kiedy tylko ludzie zaczynają wierzyć Bożemu Słowu, nagle odkrywają, że Bóg jest, że człowiek może się z Nim pojednać, odnajdują tą drogę pojednania przez krew Jezusa Chrystusa, ich sumienie zostaje uspokojone, oczyszczone i mogą, że tak powiem, z podniesioną głową, z czystym sumieniem kroczyć po tej ziemi, być wolnymi. W dniu śmierci nie muszą się bać i lękać, ale mogą ufać, że jak mówi ta księga, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ta księga zmienia życie radykalnie i zdecydowanie. Z grzesznika czyni świętego, z mordercy czyni zupełnie nowego człowieka. To czyni właśnie ta księga, która w niesamowity sposób oddziaływuje na ludzi. Saul, morderca, bluźnierca, stał się tym, który całym swoim sercem i życiem umiłował Pana. Łotr na krzyżu, morderca, zmienił się w nowego człowieka w ostatniej chwili w swoim życiu. Setnik rzymski, który pilnował egzekucji i dokonywał na Jezusie egzekucji, uwierzył w Jezusa. I każdy z nas jest takim cudem. I każdy, który uwierzył w Ewangelię, jest takim cudem. Tak więc widzimy, że ta księga jest pod tym względem wyjątkowa i niezwykła. I właściwie nie ma innej księgi, która mogłaby zmienić życie człowieka. Takiego zepsutego, brudnego alkoholika, jakim Bogusław był. Ze swoją żoną. Bóg zmienił świętego człowieka. Dokonał obmycia i przemiany. Nie wiem, z czym wy mieliście problemy, ale każdy z nas w oczach Bożych, każdy człowiek w oczach Bożych jest wstrętny z powodu grzechu, brudny, cuchnący i śmierdzący. Z powodu grzechu. Ale Bóg nie patrzy na to. Patrzy na to, kim możemy być, kiedy uwierzymy w Jezusa. Skłania się ku nam, posyła słowo, posyła człowieka ze Słowem Bożym. I to słowo, kiedy jest przyjęte przez człowieka, przemienia radykalnie życie człowieka. I później ci ludzie, którzy zwalczali słowo, stają się obrońcami słowa, orędownikami słowa, stają się ambasadorami słowa, bo to słowo przemieniło ich życie. Wiecie, że Słowo Boże mówi, że każdy człowiek może się przekonać, czy ono jest prawdziwe, czy nie. To jest tak, że Bóg mówi, okej, potestuj, spróbuj, zobacz. Taki psalm fajny jest, teraz nie pamiętam, który, skosztuj i zobacz, że dobry jest Pan. Możesz spróbować. Tak jak jeden z narkomanów, jak kiedyś opowiadałem, stał na ewangelizacji Dawida Wilkersona i przed tym podium i naćpany do granic i mówi, hej, kaznodziejo, jest coś mocniejszego od tego, co ja zażywam. A wtedy on powiedział, Panie, dotknij się tego młodego człowieka, aby zobaczył, że jest coś mocniejszego i lepszego niż narkotyki, które zażywa. I pobiegł do krzaków i tam pokutował i wzywał imienia Bożego i został przemieniony w nowego człowieka. Bo Ewangelia ma moc. I możesz spróbować Boga. Możemy spróbować tego, który mówi przez tą księgę. Jezus mówi tak, jeśli kto chce pełnić wolę Jego, czyli Ojca, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga. Inaczej mówiąc, Jezus mówi, możecie rozpoznać, czy to, co ja mówię, a później to, co apostołowie głosili i zapisali, czy jest z Boga, czy nie. Spróbujcie. Bóg nie boi się próby. Bóg nie boi się wyzwania ze strony człowieka. Wielu ludzi, wiecie, przychodziło i mówiło do Boga, jeśli jesteś. Jeśli jesteś. Ja nie wierzę w Ciebie, nie wierzę w Twoje słowo, ale jeśli jesteś. I wtedy nagle doświadczali, że Bóg odpowiadał na taką szczerość. Bo w tym musi być szczerość. Nie pogrywanie z Bogiem, ale szczere serce, jeśli jesteś. Daj mi to poznać, a jestem gotów pójść za Tobą. Jestem gotów posłuchać Twojego słowa, jeśli jesteś. I wiecie, ktoś mógłby powiedzieć, a Bóg mógłby powiedzieć tak, jak często my możemy powiedzieć, a cóż tam. On będzie mi tutaj kwestionował moją wiarygodność, moje istnienie, dam sobie z Nim spokój. Nie, Bóg jest pełen miłości do nas. I Bóg odpowiada, bo widzi to płaczące, zagubione życie i serce człowieka. I Bóg mówi, nie chcę jego zginienia, nie chcę jego śmierci. Chcę, żeby grzesznik się nawrócił i żył. Ja przyszedłem dać życie. Ja stworzyłem człowieka, żeby miał życie wieczne. Nie chcę, żeby człowiek żył, umarł i szedł na potępienie. Ja nie przygotowałem piekła dla człowieka. Przygotowałem piekło dla diabła, jego aniołów, nie dla ludzi. Ja chcę, robię wszystko, żeby człowieka od tego miejsca uratować. Dlatego za nich życie oddałem. Tak więc możesz wypróbować Boga. W Ewangelii Jana 1,12 jest napisane, tam to było w 7 rozdziale Jana, 16-17 wiersz, a w 1 rozdziale wierszu 12 jest napisane tym, którzy go przyjęli. Pamiętacie, co dalej jest napisane? Tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali Bożymi dziećmi. Czasami ludzie mówią, ale jak ja przyjdę do Boga, ja nie wytrwam. Ja nie mam siły, a Bóg mówi, a ja wiem, że ty nie masz siły. Ty przyjdź taki, jak jesteś, w swojej bezsile, ale szczerze pokutując ze swojego grzechu, odwracając się, a ja dam ci moc. Moc ode mnie pochodzi, Pan, mówi Pan, to ja daję moc. Ja wtedy mam moc ci przebaczyć, odrodzić cię do nowego życia. I ta moc moja, jak mówi list do Efezjan, cały czas, tak jak Bóg podtrzymuje słowem swoim cały wszechświat, który stworzył, non stop. Tak ta moc, tam jest napisane, podtrzymuje twoją i moją wiarę. Dzień w dzień, dzień i noc, 24 godziny na dobę. On podtrzymuje naszą wiarę. Czwarta rzecz to jest moralność, etyka, czystość i świętość, o tym wspominałem, z grzesznika świętego. Ta księga daje, piąta rzecz daje odpowiedź na najważniejsze pytania. Najważniejsze pytania, filozoficzne pytania. Skąd się wziąłem? Po co tu jestem? Dokąd zmierzam? Właściwie proste pytania, które zadaje już dziecko. A z drugiej strony są nazwane to filozoficzne pytania, egzystencjalne pytania, pytania dotyczące naszego życia. Po co? Dlaczego? Kiedyś przeczytałem o tym Freddie Mercury, wokalista rockowej grupy Queen, który zmarł w 1991 roku. W tekście jednej z piosenek z albumu The Miracle napisał: czy ktoś wie, po co żyjemy? Miał sławę, miał bogactwo, miał wszystko, tylko nie znał odpowiedzi na podstawowe pytanie, po co tutaj jestem na tej ziemi. Kochani, kiedy tak myślę o swoim życiu, kiedy tak myślę, kiedy staniemy przed Panem, kiedy tak myślę o każdym człowieku, tam się nic nie będzie liczyło, jak tylko to, czy żyłeś dla Niego. Rozumcie, że to jest esencja naszego istnienia na tej ziemi. Nie żyjemy dla siebie. Żyjemy dla Niego, dla Jego chwały, dla Jego uwielbienia, dla Jego wywyższenia. To jest ta cała esencja, dla której tutaj jestem. Chyba, że się mylę. Ale myślę, że tak jest. Każdy z nas, który tutaj jest, wszyscy, którzy są na zewnątrz, zostaliśmy stworzeni, aby Jego uwielbić, aby Jego wywyższyć, aby Jemu oddać chwałę. A to znaczy, że powinienem mieć z Nim relację, społeczność. Powinienem się z Nim pojednać, bo mam żyć dla Niego, nie dla siebie, nie dla swojej woli. Tak jak w modlitwie pańskiej czytamy, bądź wola Twoja, nie moja. Twoja wola niech się stanie. Wiecie, kiedy patrzymy na obrazy Słowa Bożego, czy też porównania Słowa Bożego, to możemy, znamy to doskonale, ja to przypomnę. Słowo Boże nazwane jest ogniem, który przepala. Jeremiasz 23:29, tam jest wyraźnie, ja może otworzę ten fragment Bożego Słowa. A jeżeli ktoś otworzył i ma już, to może głośno niech przeczyta. 23:29. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan? Moi drodzy, to jest ogień, który przepala nasze serca, nasze życie z wszelkiego brudu, z wszelkiej zużeliny, która jest w nas. Jest niesamowicie ważne, żebyśmy pozwolili temu Bożemu ogniu, Bożemu Słowu przepalać nasze życie, żeby, wiecie, tak jak się surówkę wypala, czy tak jak te wszelkie zanieczyszczenia w tym ogniu, żeby zostały wypalone. Dalej jest napisane, jest jak młot, który kruszy skałę. Lubię to młot, który kruszy skałę. Słowo Pana jest jak młot, który uderza w skałę, w skaliste serce człowieka. Ono to kruszy to serce. I to jest niesamowite działanie. Ja kocham patrzeć, jak ludzie, jak topniejemy pod wpływem słowa Pana. Kiedy człowiek przeżywa różne rzeczy i nagle głoszone jest Boże Słowo. Ono ma moc. I człowiek, który był hardy, czy też może był taki, wiecie, i nagle to słowo go zaczyna kruszyć. I on mówi, dalej tak nie mogę. To się musi zmienić. Jak dwóch ludzi przyszło, wiem, tam przyszło mnóstwo na ewangelizację Billy Grahama. Kiedy zrobił wezwanie, kto chce życie oddać Bogu, niech wyjdzie. I dwóch sąsiadów zebrało się, żeby iść. Jeden mówi, czekaj, czekaj. Wyciąga portfel, nie swój oczywiście, ale tego sąsiada. Mówi, przed chwilą ci go ukradłem. Ale to słowo skruszyło jego serce. I on mówi, przebacz mi, oddaję ci ten portfel, bo chcę moje życie oddać Chrystusowi. Jest jak młot. Słowo Boże mówi, jest ziarnem życia Bożego, a więc zdradza nas do Bożego życia, do nowego, daje to duchowe życie i ustawicznie to słowo podtrzymuje duchowe życie w nas. 1 Piotra 1:23. Jeremiasza 23:28. Ja też lubię to tutaj. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen. Ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. A więc sen przyrównany jest do plewy. Dzisiaj ludzie, nie wiem, lubują się w różnego rodzaju snach. Wiecie, i to ma też wydźwięk okultystyczny, różnego rodzaju setniki. Próbują sobie tłumaczyć. Wiecie, jeżeli jest proroczy sen, to będziesz wiedział i ten sen musi być zgodny ze słowem Pana, bo to jest jak plewa wobec ziarna. Słowo Pana, które mamy, jest ziarnem. Sen jest plewą, ale ta plewa musi współgrać z ziarnem. Jeżeli mam sen od Pana, to Pan da wykładnię tego snu. Prawda? Są sny prorocze, ale nie wszystkie nasze sny, dzięki Bogu, są prorocze. Są od Pana. Wiecie, że diabeł może używać snów i Bóg może używać snów. Ale też, że tak powiem, najedzony brzuch też tworzy sny, jak się kładziemy spać. To później głupoty się różne śnią. Nawet byś tego nie wymyślił. Nie wpadłbyś na to, co ci się może przyśnić. Zapalcie się na tym? Skąd nagle coś takiego? Przecież ja o tym w ogóle nie myślałem. Ale jednego musimy być pewni, nie lekceważmy snów, które są od Boga. Nigdy nam nie wolno tego lekceważyć, tak jak proroctwa. Ale na pierwszym miejscu zawsze jest Słowo. Do tego mam przyrównać wszystko, sprawdzić wszystko. Wiecie, tam to ziarno życia, pamiętacie przypowieść o czworakiej roli? Słowo zostaje zasiewane, rzucane. Piękny obraz. Jest źródłem życiodajnej wody na pustkowiu. Psalm pierwszy. Wiecie, kapitalny psalm mówiący o słowie Pana. Kto ma upodobanie i w zakonie Pana, czyli mogę śmiało to przetłumaczyć w słowie Pana, bo zakon Pana jest słowem Pana. I później w liście Jana to jest właśnie zamienne używane przykazanie ze słowem Pana. I później w Ewangelii Jana tak samo. A więc kto ma upodobanie, będzie jak drzewo zasadzone u źródeł wód. A więc to słowo Pana jest jak taką życiodajną wodą, rzeką dla twojego i dla mojego życia. I tam jest napisane, że nie musimy się bać ani upału, będziemy wydawać owoc we właściwym czasie, a wszystko, co uczynimy, będzie miało Boże błogosławieństwo, powiedzie się, dlatego, że nasze życie żeśmy posadzili przy Jego Słowie. W Psalmie 119, wierszu 105 jest napisane, że jest pochodnią dla naszych nóg. Słowo Pana jest pochodnią dla naszych nóg. W liście do Hebrajczyków 4,12 przyrównane jest do miecza obosiecznego. Znowu to jest ważne, bo kiedy mówisz słowo, ono jest obosiecznym mieczem, ono działa na tego, do którego kierujesz słowo, ale też działa na ciebie, który mówisz słowo. Tak więc jest obosiecznym mieczem, przenikające, rozsądzające myśli, zamiary naszych serc. Wiecie, czasami robimy coś i nam się wydaje, że robimy to w głębokiej miłości do kogoś. Jesteśmy altruistami. Nawet ludzie byli gotowi oddać życie na spalenie, rozdać majątek ubogim, ale ciągle nie mieli miłości. Tak jest napisane w 1 liście do Koryntian 13, 1, 2, 3. Choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał. Choćbym rozdał swoje mienie, a miłości bym nie miał. A słowo Pana przychodzi jak miecz i rozsądza i daje mi tą świadomość, czy ja robię to z wyniku miłości do ludzi, czy miłości do siebie, żeby siebie wyeksponować, siebie pokazać, swoje ja zaspokoić. Wiecie, potrzebujemy tych testów. Potrzebujemy tego miecza słowa. Czasami widzimy jakby, ono jest ciągle ostre, tylko nie napotyka czasami w takie miękkie miejsca, tylko na coś twardego czasami w naszym życiu, że odbija się ten miecz. Ale potrzebujemy tego. Bo tam jest rozsądza nasze myśli, nasze zamiary. A więc to, co jest z ducha, z duszy, tam jest wyraźnie napisane, rozdziela ducha i duszę, ale też i krew, i kość, czyli ciało, co jest z ciała. A więc niech Duch Boży używa tego słowa, niech ono działa potężnie w twoim i w moim życiu, aby dokonywało tego Bożego sądu teraz, aby odcinało to, co jest cielesne, to, co jest z duszy, a nie z Ducha Bożego. Jest lustrem. Otwórzcie ze mną ten Jakuba 1, 22-25, jest jak lustro, którym się możemy przeglądać, dlatego że tutaj są takie chyba dwie rzeczy bardzo ważne pokazane w tym, jeśli chodzi o lustro. Jest jak lustro. A bądźcie wykonawcami słowa, wiersz 22, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności, trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Ja chciałbym przedstawić czy zinterpretować to w dwojaki sposób. Po pierwsze, słowo jest lustrem w tym znaczeniu, że pokazuje mi, w jakim jestem stanie. Tak jak fizycznie patrzę do lustra i widzę, czy wszystko jest ze mną w porządku, czy coś jest nie tak, czy gdzieś nie jestem brudny i tak dalej, i tak dalej. A więc kiedy patrzysz do Bożego Słowa, możesz widzieć wszystko to, co jest niewłaściwe w twoim życiu, w moim życiu. I Słowo Boże mówi wyraźnie, nie chodzi o to, żebym się przypatrzył, zobaczył, odszedł i dalej pozostał, ale abym zaczął to zmieniać, usuwać z mojego życia. Po to Bóg posyła Słowo. Każdego dnia potrzebujemy takiego wglądu, prawda, w to Boże Słowo. Ale też jeszcze na inną rzecz. Kiedy patrzysz to lustro, Bóg chce, żebyś zobaczył nie tylko teraz, jakim jesteś, czy odpowiada to, co jest twoje życie temu, co jest w Bożym Słowie, ale byś popatrzył jeszcze jakby głębiej i zobaczył, kim stałeś się w Chrystusie Jezusie. Dlatego Paweł pisze do Koryntian, 1 Koryntian 3,16, czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Zapomnieliście o tym? Weźcie Boże Słowo. Weźcie i czytajcie. I tam jest napisane, że jesteście Bożą świątynią. I wiele innych miejsc. 1 Koryntian 1,30, tam jest napisane, że w Chrystusie, że Bóg umieścił ciebie i mnie w Chrystusie, a Chrystusa uczynił dla ciebie i dla mnie sprawiedliwością, świętością, mądrością od Boga. A więc, kiedy patrzysz do Bożego Słowa, nie tylko widzę, co jest nie tak, ale Bóg chce, żebym patrząc do Bożego Słowa widział to, co On uczynił w Chrystusie Jezusie z tobą i ze mną. Aby diabeł nie mówił, ty nie jesteś Bożym dzieckiem, ty jesteś, zobacz jak ty żyjesz, ale żebyś patrzył na to i zaczął się podnosić w wierze, mówiąc nie, ja jestem świątynią, więc nie mogę tak żyć. Zobaczmy do 1 Tesaloniczan 5, 4 i 8, kiedy Paweł o tym przypomina Tesaloniczanom właśnie to, kim są. Gdyby tak nie było, Słowo Boże by nam o tym właśnie nie mówiło. Mówi tak, od 4 wiersza może, 5 rozdział 1 listu do Tesaloniczan. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. On nie mówi, że macie się starać o to, żebyście byli w światłości. Żebyście byli w tym, co się nazywa dniem. Mówi, wy jesteście. Wy jesteście. I dlatego nie śpijcie jak inni, lecz czuwajcie i bądźcie trzeźwi. Dalej 8 wiersz. My zaś, którzy należymy do dnia. Do dnia należymy. Dlatego, że należymy do dnia, mamy być trzeźwi, mamy przyodziać pancerz wiary i miłości i przyłbicę nadziei zbawienia. A więc słuchajcie, kiedy patrzę do Bożego Słowa, ja mam widzieć jeszcze coś więcej, to kim jestem, kim się stałem w Chrystusie Jezusie. Bo kiedy będę wiedział, że tym jestem. Wiecie, to jest tak jak ktoś zrobił taki eksperyment. Może taki przykład o knajpie czy gospodzie, ja wiem jak to nazwać, nazwijmy to gospodą, ale coś tam można wypić i zjeść. I wiecie, gospoda może być gospodą albo speluną. I ludzie będą się zachowywać tak, jak dane miejsce wygląda. I stwierdzono, że jeżeli to miejsce było brudne, zaniedbane, każdy tam, wiecie, gdzieś ten buty kładł brudne na krzesła czy na stół, coś rzucał na podłogę, wszyscy się tak zachowywali. Ale kiedy to wysprzątano, nadano odpowiednią kolorystykę, zadbano o czystość, ludzie, którzy nawet nie byli do tego przyzwyczajeni, zaczęli się inaczej zachowywać, bo to miejsce narzucało im pewien sposób zachowania i życia. I Bóg mówi, kiedy patrzysz do Bożego Słowa, chciałbym, żebyś widział, że jesteś w Nim ukryty, poświęcony, usprawiedliwiony, napełniony Bożą mądrością. Bo kiedy będziesz widział ten obraz, będziesz przemieniał się w swoim myśleniu i w swoim działaniu na ten obraz. Żeby nie będziesz zachował się byle jak, bo już nie jesteś byle kim, nie wiadomo kim. Byliśmy grzesznikami, chodziliśmy w rzeczach złych i tak dalej, ale teraz jesteśmy nazywani świętymi. Czy zgodzicie się ze mną, czy nie? Jest to Ewangelia Jezusa Chrystusa. Kolosan 3, 1 do 17. Popatrzcie, co tutaj Paweł pisze. Wiersz trzeci, trzeciego, umarliście bowiem. A, jeszcze jedno miejsce chciałem. Z listu do Koryntian. Tam jest, pamiętacie, że niegdyś byliście takimi, ale teraz już nie jesteście. Przedtem robiliście to i tamto i wszeteczeństwo i nierząd i tak dalej, a teraz już nie jesteście. I teraz tutaj mówi, umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. To jak to? Umarłem i żyję. Moje życie jest ukryte w Bogu. Popatrzcie wiersz pierwszy. Dlatego, że umarliśmy. Wiersz pierwszy mówi, a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem. Tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus. O tym, co w górze myślcie. Gdzie siedzi Chrystus po prawicy. Dlaczego? Dlatego, że już umarłem. Umarłem dla tego, co jest brudne, co jest grzeszne, co jest nieczyste, a teraz zostałem wzbudzony w mocy Słowa Bożego, w mocy Bożej. Jestem w Nim, w Chrystusie. Nowe stworzenie. Wiecie, to zrozumienie tej prawdy daje nam siłę i zwycięstwo nad wszelkiego rodzaju pokuszeniami ze strony szatana. I dalej mówi tak, skoro umarliście, macie myśl, zostaliście wzbudzeni, to teraz umartwiajcie, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Czyli mam moc, czy powinienem umartwiać, inaczej mówiąc, nie karmić starej natury, nie dawać jej możliwości, żeby ona zaczęła nabierać siły we mnie, tej destrukcyjnej siły. Umartwiajcie, odrzućcie. A z drugiej strony bądźcie przyobleczeni w tego nowego człowieka, to o czym pisze apostoł Paweł. Kiedy czytam Boże Słowo, to lustro pokazuje mi miejsce, w jakim jestem obecnie, ale też z drugiej strony pokazuje mi na tą rzeczywistość duchową i prawdę, kim jestem w Chrystusie, abym mógł do tego obrazu dorastać, mieć tą świadomość, że takim jestem i w ten sposób żyć, jak mówi święte Boże Słowo. A więc umartwiajcie, odrzućcie. Kiedyś byliście, teraz już nie jesteście. I powoli zbliżając się do końca. Jest cudownym mlekiem dla nowo nawróconych. 1 Piotra 2:2. Jest wspaniałym chlebem dla nas na każdy dzień. Mateusz 4:4. Nie samym chlebem żyje człowiek. Jest stałym pokarmem dla dojrzałych. Hebrajczyków 5:14. Zobaczcie, od mleka poprzez codzienny chleb i poprzez taki dojrzały pokarm, który sprawia, że mamy władze wyćwiczone, te duchowe władze, myśl do rozróżnienia, co jest dobre, a co jest złe, co Bogu się podoba, a co nie. To właśnie daje nam poznanie Bożego Słowa. Ja go nie tylko muszę czytać, ale skoro ono jest natchnione, jest od Boga, muszę prosić, aby Duch Święty mi objawił głębię tego Słowa. Musimy zrozumieć nie tylko tak, co jest, ale całą głębię, a to słowo ma niesamowitą głębię w sobie zawiera. Jest takim kijem mierniczym, który jest normą, to słowo Pana jest normą we wszystkich sprawach wiary i praktycznego życia, objawienie Jana 11:1-2. Jest najwyborniejszym złotem, Psalm 19, wiersz 8-12. Jest miodem dla naszych ust, Psalm 19, wiersz 11. Jest ościeniem. Wiecie, nigdy nie odbierałem, bo Biblia Tysiąclecia tłumaczy to słowo z Kaznodziei 12:11. Mówi o ościeniu, że słowo Pana jest takim ościeniem. Wiecie, do czego służy oścień? Tak się zwierzę tam, prawda, coś nie tak idzie, to się go tam dziubnie, żeby poszło, popędzi się go, ono się ukuje. I czasami potrzebujemy takiego ościenia, żeby to Słowo Boże tak nas, żebyśmy ruszyli w końcu, żebyśmy nie pozostali w tym miejscu. Ale też Kaznodzieja 12:11 mówi, że jest takim palikiem albo gwoździem. Gwóźdź wbity do ściany może fajnie służyć jako wieszak. Zawsze coś możesz na nim powiesić. Słowo Pana jest takim gwoździem, może ono jest, trzyma się mocno, nie musisz się tego bać, albo takimi palikami określający nasze granice, które Bóg ma dla nas. Ono trwa na wieki. Kochani, kończąc, aby wydawało w naszym życiu owoc, to słowo potężne, pełne mocy, mądrości Bożej, musi paść na dobrą glebę naszego serca. To, które padło na dobrą glebę, wydaje owoc. Czyli muszę przeorywać swoje serce. Tego nie zrobi nikt za mnie. Albo inaczej też muszę pozwolić, żeby Słowo Boże przeorywało moje serce. Muszę usunąć z tej gleby mojego serca to, co jest twarde, to, co nie pasuje do tej gleby, wszelkie kamienie, skały i tak dalej. Słowo Boże wyraźnie nas do tego wzywa. To, które jest dobrą glebą, wydaje owoc odnośnie słowa. Musimy być uprzejmi wobec tego słowa. List Jakuba 1:21. Przyjmijcie z łagodnością, czyli z taką uprzejmością, z łaskawością Słowo Boże, które zostaje w was szczepione. I ostatnia rzecz. Z wiarą mamy przyjmować Boże Słowo. List do Hebrajczyków 4:2 mówi tak, słowo przez nich usłyszane nie przydało im się na nic, gdyż nie było powiązane z wiarą. A więc dobra gleba, uprzejme serce i ufne, pełne wiary serce pozwoli, że to słowo Boże będzie wykonywać Bożą pracę i Boże dzieła w życiu każdego z nas. A Bogu niech będzie chwała za Jego słowo. Amen.